Małgorzata Jacyna-Witt jest dzisiaj moim gościem, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i przewodnicząca Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Zacznijmy od listy obietnic polityków Prawa i Sprawiedliwości, które padły podczas konwencji PiS. Jeszcze przed jesiennymi wyborami Polacy mają dostać 500+ na każde dziecko, emeryci 13, a młodzi pracownicy zwolnienie z podatku. Czy te obietnice są Pani zdaniem realne i możliwe do realizacji?
Jestem przekonana, że są realne i możliwe do realizacji. Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli obiecuje, to i dotrzymuje tych obietnic i realizuje swoje obietnice.
Ale jakim kosztem?
Tak, ale to jest bardzo logiczne i naturalne, że przez te wszystkie lata po 1989 roku nikt tak naprawdę nie myślał w Polsce o ludziach, czyli beneficjentami zmian była określona tylko grupa tych, którzy potrafili dziko prywatyzować, nie wiem, nieruchomości, czy dziko prywatyzować firmy. Natomiast ludzie cały czas zmuszani byli do zaciskania pasa, do oszczędzania, do tego, że nam się nie należy. Cały czas nam to tłumaczono, że jesteśmy ci gorsi. Nie, nie jesteśmy gorsi, jesteśmy normalnym, bardzo wspaniałym społeczeństwem. Jesteśmy Polakami, których stać na to, aby wspierać tych, którzy tego potrzebują. Wspieranie dzieci jest nie żadnym działaniem socjalnym, tylko to jest po prostu inwestycja, bo dzieci są naszą inwestycją. To jest szalenie istotne, żeby te dzieci były dobrze wychowane. To, że mamy bardzo niski przyrost naturalny, to jest nasz bardzo poważny problem i to jest z jednej strony, ale z drugiej strony, jak te dzieci już są, to one muszą mieć zapewnione naprawdę wszelkie środki do tego, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie. To nie może być tak, że dziecko nie może mieć kanapki do szkoły zrobionej, bo mamy nie stać na to, żeby to zrobić, że nie może mieć nowych butów i czuje się gorsze, czuje się słabszy niż jego rówieśnik, którego rodzice lepiej zarabiają. 500+ praktycznie zniwelowało, czy zmniejszyło, czy prawie że wyeliminowało biedę, szczególnie w tych rejonach, w których to było najsilniejsze. Przypominam, nasze tereny tak zwane popegeerowskie, nie lubię bardzo tego określenia, ale tam naprawdę ta bieda była widoczna i znacząca. W tej chwili te dzieci zupełnie inaczej mogą już funkcjonować. Ja też powiem tak z własnego doświadczenia. Syn wyjechał w czasie ferii poleciał na Lanzarote, leciał z Berlina i proszę sobie wyobrazić, że 90% samolotu to byli Polacy z dzieciakami, zupełnie normalni, fajni ludzie, którzy właśnie dzięki 500+ mieli możliwość polecieć na fajne wakacje, odpocząć razem z dzieciakami.
A opozycja tymczasem wylicza, ile nas podatników będą te obietnice kosztować. Co pani na to?
No i dobrze, myślę, że przede wszystkim wylicza to rząd, który podejmując tego typu deklaracje, musi też wiedzieć, ile będzie nas to kosztowało i jestem pewna, że rząd potrafi to zabezpieczyć. Proszę zobaczyć, że od tych 3 lat, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, stać nas na 500+, stać nas na dobre dopłaty dla rolników. Tak dobrego czasu dla rolników, jak mamy w tej chwili, nie było nigdy. Stać na wiele innych nas, zarówno inwestycji, jak i takich działań prospołecznych. A jednak to jest ta sama Polska, czyli co było, gdzie były te pieniądze wcześniej, przed tymi 3 latami? Kto je zbierał, kto je zabierał i gdzie jest ten VAT, którego nie zapłacili ci wszyscy, którzy robili te całe piramidy VAT-owskie? Wystarczy nie kraść, proszę Państwa, i można wtedy spokojnie i uczciwie rządzić.
Czy widzi Pani zagrożenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ze strony Nowej Partii Wiosna lub ze strony koalicji?
Oczywiście takie zagrożenie jest, bo należy zawsze przeciwników politycznych traktować poważnie. Natomiast czy to jest zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości jako partii, czy zagrożenie w ogóle dla Polski, czy zagrożenie dla wyborców i nas wszystkich? Oczywiście możemy przyjąć, że te zmiany, które w Polsce się stały 3 lata temu, czyli to, że podnieśliśmy głowy do góry, to, że nie czujemy się gorsi, to, że dzieciaki mają właśnie lepszą możliwość startu, one są w części przynajmniej nieodwracalne. I to jest super, to jest wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast czy dalej będziemy się rozwijać w tak szybkim tempie, jak rozwijaliśmy się przez ten ostatni okres? Trudno powiedzieć, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość utraci władzę, a wszystko jest możliwe, proszę Państwa, no, ja też jestem politykiem, który jest zawsze przygotowany na wszystko, no to najbardziej straci Polska i stracą Polacy. I trzeba mieć tego świadomość, że jeżeli nie będziemy dalej mieli możliwości rządzić, no to mnóstwo tych bardzo pozytywnych zmian dla naszego kraju niestety może się przyhamować, jeśli chodzi o rozwój.
Wróćmy teraz na nasze zachodniopomorskie podwórko. Czy prom w ogóle powstanie? 1,5 roku temu stępkę pod budowę jednostki położył Mateusz Morawiecki i czy coś się zmieniło? Czy coś się dzieje?
Stocznia Gryfia ma wybudować prom dla PZB, z Kołobrzegu. Czy coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. W tej chwili przygotowywany jest projekt tego promu. To jest prom Ropax. Chyba tydzień temu odbyła się w Szczecinie konferencja z udziałem pana ministra Grubarczyka, który jasno powiedział, że ten prom jest promem pierwszym. I to było już dawno mówione, że to jest prom pierwszy, ale na bazie tego promu ma być wybudowana cała seria promów następnych, zarówno dla PZB, jak i dla PZM-u. Dwa dla PZB, cztery dla PZM-u w przyszłości. Mało tego, jeżeli my ten pierwszy prom wybudujemy tak dobrze, jak jest to w tej chwili projektowane, no to jest też nadzieja, że armatorzy w ramach basenu tutaj Morza zarówno Bałtyckiego, jak i Północnego będą u nas zamawiali następne promy i będzie to podwaliną dla rozwoju przemysłu stoczniowego w Szczecinie, w ogóle w Polsce. Bo myślę, że ten przemysł stoczniowy dla nas jest bardzo istotny, bardzo ważny. Bez przemysłu stoczniowego Szczecin będzie miastem niestety zwijającym się. My musimy mieć taki zaczyn gospodarczy do tego, żeby do naszego miasta przyjeżdżali nowi ludzie, żeby uczelnie na bazie właśnie tego przemysłu mogły się rozwijać. Dlatego tak mocno rząd Prawa i Sprawiedliwości i premier Mateusz Morawiecki stawia właśnie na przemysł stoczniowy w regionie zachodnio Pomorskim i dzięki temu, że mamy Joachima Brudzińskiego jako szefa partii, no to jesteśmy w stanie to realizować, dlatego że no, tak jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład. Powstało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z Markiem Grubarczykiem, z człowiekiem z wielkim doświadczeniem i wielką wiedzą. Ja tylko patrzę z bardzo dużym niepokojem na opozycję, dlatego że cały czas patrzę, jak opozycja sypie nam piasek w tryby, jak negatywnie wypowiada się na temat
no właśnie chciałam
budowy
zapytać,
promu.
Bo 30 stycznia na naszej antenie poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka powiedział, że w czerwcu 2017 roku politycy Prawa i Sprawiedliwości szumnie zapowiadali budowę wielkiego promu, a w stoczni nic się nie dzieje.
Nie jest to prawdą, dlatego że żeby coś wybudować, to najpierw trzeba zaprojektować. Pan poseł Marchewka ma w ogóle niewielkie doświadczenie biznesowe i zawodowe. Jest takim politykiem zawodowym od samego początku swojego dorosłego życia. Stąd też nie bardzo potrafi zrozumieć, na czym polega proces gospodarczy.
Stocznia jest zadłużona, powiedział. Projektu promu nie ma i nie ma też kosztorysu.
Projekt promu powstaje, cały czas jest realizowany przez najpoważniejsze biura projektowe w Polsce przy współpracy pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem. To jest bardzo istotne, żebyśmy to powiedzieli, że nie powstanie prom bez tej współpracy. Ona musi być pomiędzy najważniejszymi ośrodkami stoczniowymi, czyli Gdańskiem i Szczecinem. Natomiast, no tak jak powiedziałam, pan poseł Marchewka wiedzę na ten temat ma niewielką i też nie bardzo powinien się na ten temat wypowiadać, bo kiepska sytuacja Gryfi jest efektem niestety, ale 8-letnich rządów Platformy Obywatelskiej. Ja przypominam tylko, że ostatnim prezesem stoczni remontowej Gryfia przed dobrą zmianą była szefowa kadr w Akademii Sztuki. No więc jakby tu powiedzieć, no tak to funkcjonowało za Platformy Obywatelskiej. Pani kanclerz, która była w Akademii Sztuki, przeszła do stoczni remontowej Gryfia. Mamy bardzo poważnych ludzi, którzy bardzo poważnie zarządzają tymi jednostkami gospodarczymi. No i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to szło do przodu. Mam pewność, że będzie to szło do przodu pod tak dobrym nadzorem.
Prom to jedno, modernizacja stadionu w Szczecinie, która będzie kosztowała prawie 400 milionów złotych, to drugie. Czy uważa pani, że więcej pieniędzy, które zostaną przeznaczone na modernizację stadionu, może spowodować, że na inne inwestycje zabraknie pieniędzy albo że zostaną wstrzymane?
Ja się w ogóle obawiam, że tak wielkie inwestycje i taka megalomania, z którą mamy w tej chwili w Szczecinie do czynienia, jeśli chodzi o budowanie różnego rodzaju obiektów, dróg, skrzyżowań, to wszystko jest przegabarytowane, to wszystko jest za duże i za drogie w stosunku do skali naszego miasta i do regionu całego, bo Szczecin jednak jest aglomeracją, ale no niestety wkoło nie ma dużych miast, nie jest aglomeracją zwartą, tak jak na przykład aglomeracja śląska, czy Warszawa, czy chociażby Trójmiasto, tylko tylko jest miastem, no, otoczonym polami i lasami i do każdego z miast niestety jest pewna odległość. I teraz tak wielkie obiekty, które budujemy w Szczecinie, to jest taka polityka końca XX wieku. Tak się budowało miasta w XX wieku. My jesteśmy w tej chwili w XXI wieku i nacisk powinien iść na ludzi. Na to, żeby mieszkańcy dobrze się czuli, żeby mieszkali bezpiecznie, żeby mieszkali czysto, żeby mieszkali w mieszkaniach, które mają określone standardy. Jeżeli my budujemy stadion za 400 milionów, a może być droższy, jeżeli budujemy jakieś kolejne muzea morskie, rozbudujemy teatry i tak dalej, a jednocześnie w Szczecinie 6 tysięcy mieszkań nie ma toalet, no to gdzieś zgubiliśmy tę skalę. To jest hańba XXI wieku, taki standard życia mieszkańców. To są mieszkania komunalne, w związku z tym właścicielem jest miasto. Miasto powinno dbać o swoją własność i jeżeli miasto tego nie potrafi, a jednocześnie megalomańsko buduje różnego rodzaju obiekty, które dodatkowo będą generowały koszty utrzymania miasta, no to mamy gdzieś tutaj problem. Ja rozumiem, że nie wszyscy potrafią zrozumieć, że ten związek przyczynowo-skutkowy, że to, że buduje się ogromny stadion, no to nie będzie pieniędzy właśnie na te toalety w mieszkaniach. Nie będzie pieniędzy na czyste chodniki. Nie będzie pieniędzy na elewację kamienic w centrum. Nie będzie pieniędzy na przykład na to, żeby nasi seniorzy mogli w ramach finansowania pięknie spędzić czas, nie wiem, na wczasach, które w części opłaci miasto. To są naturalne programy społeczne, które funkcjonują w tej chwili w krajach europejskich, w rozwiniętych krajach europejskich, które przede wszystkim stawiają na ludzi. I tak właśnie Prawo i Sprawiedliwość stawia przede wszystkim na ludzi, stąd też te programy, o których tutaj mówiliśmy, zaprezentowane w niedzielę. To pokazuje, że partia Prawo i Sprawiedliwość jest partią europejską. Że potrafimy
jak damy 500 plus na pierwsze dziecko, to może zabraknie na utrzymanie lekarzy. Emeryci się do nich nie dostaną.
Myślę, że na utrzymanie lekarzy nie zabraknie, natomiast powinniśmy bardzo mocno racjonalizować naszą opiekę zdrowotną. Przypominam, że większość szpitali to są szpitale powiatowe lub wojewódzkie. I tak naprawdę to w gestii samorządów leży zarządzanie tymi szpitalami. Jeżeli szpital chociażby w Zdunowie, ta inwestycja, która tam została zrealizowana, jest mocno przegabarytowana, jest nieefektywna. Część pomieszczeń stoi pustych. No to znaczy, że gdzieś pogubiliśmy racjonalne patrzenie, że stawiamy głównie na budowanie, na wydawanie pieniędzy, a nie na to rzeczywiste inwestowanie, jednocześnie z obliczeniem, jak nam się to wszystko będzie zwracało. To jest bardzo proste, są specjalne wzory ekonometryczne, które potrafią pokazać, jak tak naprawdę zainwestowane pieniądze potrafią nam się zwrócić i nie tylko finansowo zwrócić, ale także społecznie, bo zwrot społeczny jest także zwrotem finansowym.
Na zakończenie jeszcze pytanie dotyczące zbliżających się wyborów do Europarlamentu. Joachim Brudziński wystartuje z pozycji numer 1 w okręgu zachodniopomorskim. Mówi się o tym, że drugi na liście jest Czesław Hoc. Pani zdaniem to dobry wybór? Czarne konie Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że wielu naszych oponentów zaskoczył Joachim Brudziński na pierwszym miejscu w naszym rejonie, w naszym okręgu wyborczym. Przypominam, to jest ogromny okręg wyborczy obejmujący zachodniopomorskie i lubuskie. Myślę, że Joachim jako bardzo silna postać potrafi zebrać bardzo dużo głosów, ale też pewnym zaskoczeniem myślę, że będą następne nazwiska na naszej liście wyborczej. Poczekajmy jeszcze chwilę.
A kiedy one się pojawią?
W maju są wybory, więc przypuszczam, że w marcu ta konwencja wyborcza będzie i wtedy pokazane zostaną wszystkie nazwiska. Będziemy bardzo mocno walczyć o dobrą Polskę w Europie, bo dla nas najważniejsze jest to, aby Polska była silna, a Polacy byli bogaci. I to zwiększanie się naszych dochodów jest jakby podstawowym celem w tej chwili rządów Mateusza Morawieckiego i rządów i Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Małgorzata Jacyna-Witt była moim dzisiejszym gościem.
Dziękuję ślicznie Państwu. Do widzenia.